każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Magazyn żużlowy, jak w każdy wtorek, Jacek Białogłowy, kłaniam się nisko. Na dzień dobry, wcale nie będziemy rozmawiali o falubazie i o treningach falubazu i o pierwszych sparingach, ale o czymś innym. Maciej Noskowicz, Radio Zachód w studiu, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Zapowiadałem, że porozmawiamy i będziesz bohaterem teraz pierwszej rozmowy w tym programie, a to dlatego, że objawił się Robert Dowkan. Mamy obaj wywiad z Robertem Dowkanem z Gazety Lubuskiej. Swoją drogą żałuję jednego i denerwują mnie czasem ludzie ze środowiska sportowego, którzy wybierają sobie jakieś medium jednego dziennikarza. Nie mam pretensji do kolegów z Gazety Lubuskiej, ale że nie szanują tych, którzy próbują. Mówię to chcąc pokazać, że Maciej próbował oddzwonić się do Roberta Dowkana. Od kilku tygodni to się nie udało. Teraz znowu próbował, mimo że Robert Dowkan w wywiadzie dla Gazety mówi, że kto chce, może znaleźć ze mną kontakt. Wkurzające jest to po prostu. Szacunku bym po prostu wymagał od pana Roberta. Jeśli to usłyszy, to też do niego są słowa.
Znaczy to właściwie no wszystko powiedziałeś. No, my, dziennikarze Radia Zielona Góra i Radia Zachód, mamy, myślę, czyste sumienie, ponieważ były próby skontaktowania się z panem senatorem, ale no też staram się szanować, że wybrał sobie redaktora, z którym chce rozmawiać. Natomiast no rzeczywiście trochę nieładnie jest mówić o tym, że kto chce, to może się dodzwonić, bo różne są komunikatory dzisiaj facebookowe, messengerowe, także nie ma kontaktu z panem senatorem, może będzie za jakiś czas.
Ten wywiad to jest odpowiedź na to, co mówił Adam Goliński tak naprawdę na temat Roberta Dowkana, a pamiętamy, że generalnie Adam Goliński obarczył czy obwinił Roberta Dowkana o to, że on jest tym, który blokował tą całą procedurę przejęcia akcji przez miasto. Dużo nieciekawych rzeczy na temat Dowkana, że w ogóle w Stanach Zjednoczonych sobie siedzi, że nie ma z nim kontaktu i tak dalej. Robert Dowkan odwraca sytuację i właściwie pokazuje siebie w takiej roli, że to wszystko nieprawda, że to właściwie prezes falubazu, mam wrażenie, jest bardziej B. Jak w ogóle odczytujesz? To rzeczywiście jest taki wywiad obronny Roberta Dowkana, który chce pokazać, że słuchajcie, kibice, którzy we mnie wierzyliście przez tyle lat, ja naprawdę byłem w tym wszystkim dobry.
Trochę tak, natomiast myślę, że tutaj największa wątpliwość i tak nie zostanie rozstrzygnięta, bo moim zdaniem kluczowe są słowa odnośnie celów, jakie stawiano przed falubazem, a właściwie stawiali przed Robertem Adamem Golińskim, prezesem falubazu, współwłaściciele. Robert Dowkan mówi, przed zarządem, jak wcześniej przed każdym, postawiono zadanie przede wszystkim zbudowania dobrego składu i zabezpieczenia pod to budżetu i na każde zobowiązania trzeba mieć pokrycie i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie, na które myślę, że nie jesteśmy w stanie znaleźć takiej prawdziwej odpowiedzi. Czy prezes Goliński, budując skład, kupując Waculika, Pedersena, zatrzymując Patryka Dudka, miał świadomość, no na pewno miał świadomość, że te koszty zbudowania takiej drużyny wzrosną horrendalnie i nie chce mi się wierzyć prywatnie, że robił sobie, nie mając uzasadnienia finansowego i nie mając kontaktu ze współwłaścicielami klubu, Robert Dowkan sugeruje, że to nie było ustalone.
No, Dowkan według mnie mówi tak, Goliński zbudował sobie skład, wziął Waculika, Pedersena, tak. Dudka, zatrzymał Protasiewicza, Jensena, mimo że nie miał pokrycia na nich tak naprawdę finansowego i teraz dąży do tego, żeby miasto kupiło akcję po to, żeby pokryć któregoś z tych zawodników.
Dlatego powtórzę, jeżeli robił to sobie sam, bez zdania współwłaścicieli, to jest to nieodpowiedzialne. Natomiast nie chce mi się wierzyć, żeby tak było, bo składu żużlowego chyba się w ten sposób nie buduje, zwłaszcza, że tych zawodników jest ograniczona liczba, oni kosztują, w związku z tym tego rodzaju historie nie wyobrażam
sobie. Poza tym Goliński jest w sumie wysłannikiem Stanisława Bieńkowskiego, więc myślę, że Bieńkowski wszystko wiedział na ten temat, co
tak,
się dzieje.
Tak, dlatego moim zdaniem tutaj panowie się chyba trochę rozmijają. Nie wiadomo tak na dobrą sprawę, gdzie leży prawda, a nie sądzę, aby nie było tutaj żadnej dyskusji na temat tego, jak ta drużyna powinna wyglądać. To jest w moim odczuciu to takie niespójne. A drugi mój wniosek odnośnie tego artykułu, tego wywiadu jest taki, że mimo wszystko to w sumie się nic nie stało. No, pan Bieńkowski jest jednym ze współwłaścicieli. Świetnie, że Falubas ma takiego sponsora. Dobrze, że jest taki fundament finansowy w postaci firmy Stelmet. Taki czuję taki trochę niesmak, ponieważ wiemy doskonale, jak było kilka tygodni temu, że właściwie no, to wszystko wisiało na włosku, a teraz raptem się okazuje, że Robert Dowkan mówi, że tutaj jest pełna zgoda. No nic, jeszcze tylko zdanie by brakowało, że tu się wszyscy kochają.
A jeszcze zapytam cię, jak odbierasz to sformułowanie, czy nie wiem, czy to jest zarzut do Stanisława Bieńkowskiego, właściciela firmy Stelmet, że on wcale nie jest takim dobroczyńcą, bo, zacytuję, nie zainwestował ponad miliona złotych w klub, tylko pożyczył, a to jest duża różnica, swoją drogą na Radzie Miasta przedstawiciel firmy Stelmet powiedział, że jest 1 200 000 pożyczki wpisane w ten rok, pożyczki wymagalnej we wrześniu. Wszyscy to połączyli właśnie ze Stanisławem Bieńkowskim. No i co?
Robert Dowhan też pożyczał pieniądze Falubazowi. W związku z tym my też nie wiemy, na jakich zasadach pewne tematy zostały sformalizowane. No musielibyśmy chyba mieć wgląd do KRS-u i...
Albo ze Stanisławem Bieńkowskim porozmawiać, co jest niemożliwe.
Dokładnie. No to tutaj się ta nasza wiedza niestety chyba kończy. Nad czym bardzo mocno ubolewam, powiem szczerze.
A na koniec jeszcze tylko, to już na emocjach odrobinę, chyba Robert Dowhan i Adam Goliński, to oni się chyba za bardzo nie lubią. O korbkach w Stanach Zjednoczonych, telefonach na korbkę, gołębiach pocztowych tutaj mówią, zresztą Dowhan też atakuje Golińskiego, że w ogóle wypowiadał się na temat tej sprzedaży akcji, tak, że to nie on powinien, członek zarządu, tylko między sobą akcjonariusze. Natomiast ci panowie no raczej są po dwóch biegunach sympatii.
Dostrzegałem ten brak nici porozumienia na tej imprezie kilka tygodni temu, która podsumowała sezon Falubazu Zielona Góra, właściwie otwierała to, co się dziać będzie w 2019 roku.
A to znaczy, że panowie
roku.
Tak obchodzili się jak Jerze dwa?
No nie, no bez przesady.
Rozmów nie było między nimi.
To też nie było tak, że mówiący te słowa chodził cały czas i tylko patrzył, czy panowie ze sobą rozmawiają, czy nie, bo to było niemożliwe. Tam było kilkaset osób, natomiast no, miałem wrażenie, że siedzą przy innych stolikach. To jest moje prywatne odczucie. Natomiast tutaj jest ciekawa teza. Jaka rola powinna być w spółkach prawa handlowego prezesa? Bo to jest też ciekawe, że Adam Goliński jest w pewnym sensie wynajętym człowiekiem przez Radę Nadzorczą, ale wiemy dobrze, że jest prawą ręką największego współwłaściciela Falubazu Zielona Góra. To jest bardzo ciekawe, czy prezes, na ile prezes ma autonomię w podejmowaniu pewnych decyzji kadrowych, organizacyjnych, finansowych przede wszystkim. To mnie ciekawi. Nie wiem, jak powinno być, ale wydaje mi się, że tu pewnej swobody nie ma, bo być nie może, ponieważ no, fundamenty finansowe jednak sprzedaje ktoś zupełnie inny. Ale może właśnie dlatego Adam Goliński pozwolił sobie na zbudowanie takiego składu. Nie wiem, sam się zastanawiam, jak to powinno wyglądać. Jaka powinna być rola prezesa Falubazu Zielona Góra akurat w tym konkretnym przypadku.
To ja podziękuję Maciej Noskowicz, Radio Zachód. Za chwileczkę, po króciutkiej przerwie, wracamy do magazynu Żużlowego i przeniesiemy już się na tor przy Wrocławskiej 69. Radio Zielona Góra. W dalszym ciągu magazyn Żużlowy Radia Zielona Góra, W69, tam mamy być, proszę bardzo. Piotr Protasiewicz wczoraj po krótkim urlopie przyjechał na tor, pośmigał po tym torze oczywiście jak cała drużyna, a Jakub Lesiński po tym wczorajszym treningu, po tych kółkach rozmawiał z naszym kapitanem.
Piotr Protasiewicz, po dzisiejszym treningu, jak wrażenia generalnie, jak się jeździło, jak się startowało?
To jest trzeci mój trening dopiero. Pierwszy raz tam gdzieś trenowałem sobie gdzieś tam spod taśmy. Normalna kolej rzeczy. Nad tym bym się zbytnio nie rozwodził, bo każdy dzień to gdzieś tam jest trochę więcej luzu i gdzieś tam rozjeżdżenia się. To jeszcze chyba daleka droga, ale mówić o jakichś tam testach, nie czas i nie miejsce, nie moment. Mówię, dopiero weszliśmy taki rytm treningowy, pogoda jest, także teraz już zaczniemy tak regularnie jeździć, przyjdą jakieś tam pierwsze sparingi, ale wszyscy i tak przygotowują się po to, aby być w formie takiej optymalnej 5 kwietnia.
W zeszłym tygodniu, gdzie pan startował, zdaje się na innych torach pan też próbował jazdy?
Tak, no skorzystałem z uprzejmości rybnickiego rowu zarządu i tam mogłem sobie potrenować. A wiedziałem, że od poniedziałku będzie ładna pogoda i będziemy mogli tu jeździć cały tydzień, także jutro trening, później dwa sparingi, później też jadę memoriał do Częstochowy, także dużo będzie takich startów. Też pod kątem rozjeżdżania się, no to nie jest jeszcze taki ten moment, aby gdzieś tam rywalizować.
Tak przed startem sezonu to te treningi na tym domowym torze to są takie najważniejsze, czy jak na to patrzeć?
Myślę, że nie ma co za bardzo sobie tak dzisiaj już tym głowę zawracać, ponieważ ten tor też się będzie zmieniał. Też będziemy, z tego co wiem, coś tam jeszcze będzie dosypywane, także on, myślę, że tak za 2 tygodnie to będzie tak coś takiego, co możemy się spodziewać będzie za 3 tygodnie mecz ligowym, także no na razie też jazda, owszem, ale taki spokój.
Już w środę pierwszy mecz sparingowy i od razu ciekawy rywal, bo może nie pytam tutaj pod kątem wyniku, ale no, z ciekawym przeciwnikiem można się zmierzyć już na samym starcie.
No mówię, no to jest trening punktowany. Jak sama nazwa mówi, to jest trening, myślę, że takie te pierwsze jazdy to gdzieś tam dopiero przyjdą, czy a może jazdy, ale jakieś tam weryfikacja, myślę przełom marca, kwietnia, eliminacje do kasku, liga, to będzie taki pierwsze takie prawdziwe sprawdziany.
Jakieś takie pierwsze wnioski już po tych sparingach można, po sparingach będzie gdzieś tam wyciągać, chociaż powoli?
Się okaże. Trudno przewidzieć. Mówię, zachowajmy spokój, nie róbmy afer, czy nie róbmy gdzieś nie wiadomo jakiego ciśnienia przed treningami, no bo to jest tylko i wyłącznie trening. Czas na podsumowania będzie po pierwszych kolejkach, dwóch, trzech. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Na razie jeździmy, chwytamy luz, rozjeżdżamy się trochę spod taśmy, trochę z rywalami, w dwójkę, w trójkę, w czwórkę, na innych torach z różnymi, także to jest normalne wejście w sezon, na razie.
Na samej inauguracji 5 kwietnia nie może się pan już doczekać, czy to jeszcze jest dużo czasu, wbrew pozorom?
Dużo jazdy, w ten czasu może nie, ale bardzo dużo jazdy i nie myślę jeszcze o tym meczu. Mamy wiele innych sytuacji, które będziemy teraz gdzieś tam rozjeżdżać, testować. To, co w tym okresie jest najważniejsze.
To Piotr Protasiewicz z wczoraj, bo wczoraj nasi żużlowcy jeździli, ale jeździli również w niedzielę. To teraz sobie posłuchamy dwóch naszych juniorów. Maciej Noskowicz rozmawiał najpierw z Mateuszem Tonderem.
Tu już widać chyba u was taką radość, że jak jest słoneczko, to mimo, że te warunki pewnie nie najlepsze po opadach deszczu, to chyba fajnie jest, tak?
No tak, tor zaskakuje w sumie, bo nie myśleliśmy, że będzie taki dobry, ani się nie rozwala, jest lekko trzyma, jest pod koło i fajnie można się pościgać. A co do pogody, no to wiadomo, że fajnie jak jest taka pogoda, od razu jest też inne nastawienie.
Dla Ciebie to już jest kolejna jazda w tym roku, bo przecież nie tylko w Zielonej Górze trenowałeś. Jak ta Twoja przebieżka dotychczasowa, treningowa wyglądała w tym roku?
No, na początku tutaj sezonu pojechałem do Niemiec 3 razy, tam się już trochę wjechałem. Teraz pojechałem do Gdańska na trening, tam już powoli już taką pewność siebie nabrałem, no a dzisiaj już tutaj u siebie na torze testujemy i zaraz właśnie będziemy ścigać się spod taśmy.
No właśnie, ta pewność, ona dopiero przychodzi chyba, tak? To cały czas jest wszystko nabywanie tej pewności? To jest ten moment, że jeszcze spokojnie?
Nie, no wiadomo, jak czuję się jak pełen luz i czuję się motocykl, to jest od razu inaczej, też głowa pracuje. Ja już ten luz mam swobodnie na motocyklu, siedzę, no i nic tylko czekać na mecz.
Sprzętowo? Wiesz co, gdzie hula, jak gra te jednostki, które pozamawiałeś, czy jeszcze za szybko?
Jeszcze chyba trochę za szybko na razie. Parę wyjazdów na silnikach zrobiłem. Już tam mam taki jeden swój, który mi już pasuje.
Człowiek go dopieszcza pewnie, tak? Nie będzie chciał teraz na nim jeździć, tak?
Tak, tak. Więcej czyszczę niż jeżdżę. Nie, jeszcze jeden silnik mi przyjdzie, ale już jestem przygotowany sprzętowo i tyle.
Plan będzie taki, żeby w Zielonej Górze jak najwięcej trenować, czy gdzieś może w innych miastach także, tak jak w swoim przypadku w Gdańsku trenowałeś?
Nie, no wyjechałem do Gdańska na trening, ponieważ u nas nie było pogody, to wszystko zależy od pogody, bo wiadomo, że wolę tutaj u siebie trenować, bo ten tor znam najlepiej i mogę się do niego najbardziej spasować.
Mateusz Tonder, a teraz jeszcze nasz nowy junior Norbert Krakowiak.
Można powiedzieć wreszcie chyba, tak? Bo najlepiej tutaj na domowych śmieciach. Jak to z Twojej perspektywy wygląda?
No dokładnie. Im szybciej zaczniemy na tym swoim torze jeździć, tym mamy więcej czasu na to, żeby do ligi się odpowiednio przygotować, więc można gdzieś tam indziej trenować, ale i tak te najważniejsze testy są tutaj. Także dzisiaj pierwsze ściganie i zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
Można powiedzieć, że tor jest lepszy niż się mogło wydawać, bo padało w Zielonej Górze, a jednak tutaj wszyscy mówią, no super, jest rewelacja, nic się nie rozwala, nie rozsypuje. Takie wnioski?
Tak, no mogę to potwierdzić, tylko naprawdę fajnie się jedzie, do tego nie jest to jakaś twarda nawierzchnia, także można no, się pobawić i trzeba ten motocykl też pilnować, ale jeździ się przyjemnie i tor jest okej.
Okay. Jak ty się czujesz w ogóle? To jest ta pewność, czy jeszcze długo, długo i dużo tych treningów musi być, żeby można było ten luz złapać, którego wszyscy szukacie?
No gdzieś jeszcze pewnie jakieś braki są, ale myślę, że trzeba jak najwięcej jeździć spod taśmy, bo jednak tam się najwięcej tego ubycia nabędzie, a samemu to można się objechać już po jednym treningu, więc czekamy na taśmę.
Jednostki napędowe, to już powoli jest jakaś selekcja, te lepsze, te gorsze, czy dopiero trzeba spod taśmy jeździć, żeby móc podejmować takie decyzje?
No wszystko się sprowadza do tej taśmy. Gdzieś tam czuję, że te motocykle, te silniki dobrze jadą, ale wszystko zweryfikuje taśma i ewentualnie wtedy będziemy coś zmieniać.
Za momencik na stadionie Przywrocławskiej kolejny trening ma się rozpocząć. Na pewno nie będzie na tym treningu Patryka Dudka, bo Patryk Dudek jest w tej chwili w Gorzowie, no albo za momencik będzie wracał z Gorzowa. W każdym razie kilkadziesiąt minut temu Patryk Dudek przy ulicy Fabrycznej w Gorzowie, w Alei Zwycięzców Memoriału Edwarda Jancarza, odsłonił swoją tablicę zwycięzcy Memoriału Edwarda Jancarza. Przypomnijmy, że już dwukrotnie miał okazję wygrywać ten memoriał Patryk. Daniel Rutkowski, nasz kolega z Radia Gorzów, rozmawiał właśnie z Patrykiem Dudkiem, a też słówko z prezesem Gorzowskiej Stali Ireneuszem Zmorą na temat tej alei właśnie będzie.
Patryk Dudek, Patryk, powoli stajesz się również zasłużony tutaj żużlowcem w Gorzowie dla gorzowian, tak? Kolejna tablica osunięta za chwilę przez ciebie.
Spokojnie z tym zasłużeniem, ponieważ wiemy, jakie są tutaj relacje między kibicami w naszym województwie, ale...
Ale ty cieszysz się tutaj dużą sympatią wśród gorzowian.
Tak, owszem, dochodzą takie do mnie słuchy. Cieszę się z tego niezmiernie, więc... Mówię, jeśli chodzi o województwo lubuskie, jestem z tego bardzo zadowolony, że jest pozytywny odbiór. A to jest takie zwieńczenie tej nagrody poprzez to, że mogę tutaj być i odsłonić po raz kolejny drugie zwycięstwo, tak jakby w tym turnieju.
Czy prezes Mora pytał się ciebie już, którą kolejną taką płytkę wybierasz na kolejne zwycięstwo, gdzie chcesz mieć swoje miejsce?
To nie jest ważne w sumie, ale cieszę się, że ten po prostu turniej i jakby nagroda za ten turniej będzie... tutaj, że tak powiem, zaznaczona w Gorzowie.
Fajny pomysł?
Wydaje mi się, że tak. Jeśli jest, że tak powiem, sport promowany w danym mieście i jest na najwyższym szczeblu, to powinniśmy się chyba tym chwalić i właśnie tutaj jest to chyba robione poprzez właśnie te nagrody. Myślę, że oczywiście dołączą tutaj inni zawodnicy, którzy wygrali te turnieje, więc inicjatywa bardzo pozytywna.
A jeśli wygrasz kolejny raz, to które miejsce wybierasz?
Które miejsce? Gdzie będzie mi miasto odda? Ale tak naprawdę mam nadzieję, że ten turniej będzie bardzo, że tak powiem, długoletnim takim turniejem, gdzie, tak jak powiedział tutaj prezes Zmora, do tego mostu jest trochę kawałek drugiego. Do tych turniejów jeszcze będzie chyba dużo i miejmy nadzieję, że będziemy się tego trzymać.
Panie prezesie, a te tablice jakby od centrum miasta mają przyciągnąć kibiców na stadion? Taki jest zamysł?
Przyciągnąć to może nie. Takich sił oddziaływania na pewno nie mają w tym momencie, ale chcieliśmy, żeby... kibice idąc na stadion imienia Edwarda Jancarza mogli po drodze przejść przez miejsce, gdzie są tablice zwycięzców tegoż memoriału.
To także sympatyczny akcent lubuski, prawda?
No, dwóch wicemistrzów świata z dwóch ostatnich cyklów Grand Prix. Zresztą to są koledzy, fajni ludzie. To cieszy, że w naszym województwie lubuskim mamy czołowych światowych zawodników.
No właśnie, bo tam obok Patryka Dudka dzisiaj swoją tablicę odsłaniał również zwycięzca jednego z memoriałów, Bartosz Zmarzlich. I jeszcze teraz zaglądamy do Torunia w magazynie żużlowym Radia Zielona Góra. Wszak 5 kwietnia pierwszy mecz naszej drużyny z Getwell Toruń. Getwell najwięcej do tej pory jazd treningowych na własnym torze. No i Getwell ma już za sobą pierwszy mecz sparingowy z Arget Malesą, też to Ostrowiem 58-32, Torunianie wygrali. Doyle, Holder, drugi Holder, Iversen i Norbert Kościuk jeszcze do tego wszystkiego. Wszyscy po 10 i więcej punktów. Także wydaje się, że forma jest, chociaż naprzeciwko oczywiście przeciwnik dużo, dużo słabszy. A my dzwoniliśmy dzisiaj do Torunia, gdzie jest menedżer drużyny toruńskiej Jacek Frączak i pytaliśmy go o dyspozycję jego ekipy, o te wszystkie treningi. No i również Rune Holte, bo jak być może wiecie, on doznał kontuzji na jednym z treningów przed tym sparingiem, więc w trakcie tego sparingu oczywiście nie jeździł.
Jesteście przodownikami pracy w tym sezonie, jeździcie, jeździcie, trenujecie mecz sparingowy. Rozumiem, celowy zabieg, żeby zaskoczyć innych i być bardziej wjeżdżonym w tor, jak to się ładnie mówi, tak?
Nie, no przesady, to się za chwilę tak wszystko wyrówna. Korzystamy wszystkim z tego, że tutaj jest świetna infrastruktura w Toruniu. Tor, który w zasadzie, z tego czasu też o tym mówiłem, gdyby nie niskie temperatury, to w zasadzie można byłoby eksploatować go praktycznie 12 miesięcy w roku. Tak jak powiedziałem, korzystamy z warunków, ale to tempo też jakby w tej chwili regulujemy. No, tyle jest to korzystna sytuacja, że można rzeczy planowane realizować. W związku z tym można sobie to tempo przygotowań też odpowiednio dawkować. Tutaj żadna tajemnica. Zresztą za chwilkę większość drużyn w tym tygodniu już wyjechała na tory. Weekend to już w ogóle jest mnóstwo imprez, czy do weekendu nawet towarzyskich, sparingowych, więc nic nadzwyczajnego tutaj się nie dzieje.
Pierwszy mecz ten z zespołem z Ostrowa, jak się patrzy na statystyki przynajmniej, to pan może powiedzieć, ho, jestem zadowolony, moje chłopaki jeżdżą?
Nie, bo nie oceniam jakby samych walorów sportowych, no jak to w każdej drużynie. Mnóstwo testów, wszystkim sprzętowych, tym bardziej, że no, byliśmy po dwóch tygodniach bardzo tak no, intensywnych treningów. Tutaj już dużo rotacji sytuacji w sprzęcie, natomiast przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że praca zaplanowana została zrealizowana i zamknęliśmy pewną klamrą dwutygodniowy okres przygotowań tej pierwszej fazy. Wszyscy są zdrowi, oprócz oczywiście Rune Holty. No. Natomiast na całe szczęście obyło się bez poważniejszych urazów i bez złamań. Natomiast sam oczywiście wynik jest sprawą całkowicie drugorzędną. Także nawet szczerze mówiąc i naprawdę, tutaj z ręką na sercu, dowiedziałem się o wyniku tej potyczki po jego zakończeniu z jego dziennikarzy, bo zupełnie nie prowadziłem żadnych statystyk związanych z punktami.
Mimo wszystko, później pan te punkty pewnie czytał, poza tym patrzył pan, jak ci zawodnicy jeżdżą. Ja rozumiem, że Doyle punkty, Holder punkty, Iverson punkty, okej, to właściwie można było z góry założyć. Natomiast czy z tego Norberta Kościucha nie jest pan przypadkiem najbardziej zadowolony, że potrafił wbić się w tę rolę Rune Holty, że tak powiem?
To ja nie wiem, czy on się wbił w rolę Rune Holty, bo prawda jest taka, że w meczach ligowych będą jeździli najlepsi. Teraz pytanie, kto to będzie tak de facto. Natomiast oczywiście jesteśmy zadowoleni, ja jestem zadowolony z pracy, jaką też Norbert wykonuje. Tutaj zaskoczenia nie ma, ponieważ ten zawodnik znany jest z tego, że ciężko pracuje, jest bardzo komunikatywny, otwarty na pytania, otwarty na wnioski, otwarty na testy. I nas interesowało to, jak się sprawują motocykle i co tu dużo mówić, no chłopak pierwszy sezon na motorenie jeździ regularnie, tak naprawdę od 2 tygodni i chodziło przez moto, żeby poznał te ścieżki i jakby poczuł atmosferę całego tego stadionu, bo to też nie jest takie proste.
Tu jeszcze 2 nazwiska, a Chris Holder jak tam się czuje, nie wiem, mentalnie, fizycznie?
No paszport ma, tutaj nie było problemu zresztą. Spodziewałem się też tego, że część środowiska też żużlowego pewnie zapartym tchem wyczekiwała jego przyjazdu na pierwszy trening, ale pojawił się i to rzeczywiście punktualnie i zgodnie z planem. W związku z tym też pewna zmiana w stosunku do ubiegłego sezonu. Oczywiście to nie jest w ubiegłym roku, to nie była wina Chrisa, to co się działo, ale ma te sprawy, ma te problemy, wygląda na to, że za sobą. Jest bardzo świeży, widać, że wypoczęty, zresztą niezłe występy w Mistrzostwach Australii. To widać na to, że luz, komfort, najeżdżenie, wszystkim to było widać i ten komplet punktów, szczerze mówiąc, nie był dla mnie jakimś wielkim zaskoczeniem, ale miło było go zobaczyć w takiej dyspozycji, bo rzeczywiście przyjemnie się ogląda tego zawodnika, szczególnie w momencie, kiedy wyprzedza rywali, czy tam gdzieś pomaga partnerowi z pary. Także oczywiście to jest wielkiej klasy zawodnik, natomiast oczywiście on musi to wszystko jakby też, musi tak jak zresztą u każdego zawodnika, wszystko musi zagrać, a przede wszystkim głowa.
To niech pan na koniec jeszcze powie, przypuszczam oczywiście, że to jakiegoś rodzaju tajemnica będzie, ale mimo wszystko zapytam, Rune Holta to on do Falubazu na pierwszy mecz przyjedzie, czy raczej nie?
Znaczy tutaj jesteśmy absolutnie transparentni, ja tutaj nie mam nic do ukrycia. Powtórzę to, co powiedziałem 2 minuty temu, że pojadą najlepsi. Czy wśród tych najlepszych będzie Rune Holta? Tego na dzisiaj nie wiem.
Ale czy ze zdrowiem, z terminem jego powrotu do zdrowia, jak wygląda sytuacja?
Powiem w ten sposób, oczywiście mam zaplanowany jego powrót na tor do treningów, ale pytanie jest takie, czy zdąży na tyle przygotować się do inauguracji ligi, ażeby być lepszy od tego, powiedzmy, zawodnika, z którym będzie musiał mimo wszystko ten skład powalczyć. Nie chciałbym absolutnie komentować tego, co się wydarzyło, jakiej kontuzji Rune doznał. Mogę tylko powiedzieć tyle, jaki jest w tej chwili jego stan aktualny. Rune nie jest w żaden sposób motorycznie uszkodzony, nie było żadnych złamań. Mogę powiedzieć tylko tyle, że rzeczywiście doszło do opuszczenia klatki piersiowej i efekt jest tylko i wyłącznie bólowy w tej chwili. Jak to w tego typu przypadkach, rzeczywiście jest problem z głębszym oddychaniem, a to jest zupełnie normalne i potrzebny jest tylko i wyłącznie czas. Jeżeli ustąpi ból, w zasadzie w każdej chwili Rune może wrócić na tor. Ja jestem umówiony co do konkretnego terminu, mniej więcej sobie to tam gdzieś w jakichś pewnych widełkach określiliśmy, także mniej więcej wiem, kiedy to się wydarzy. I na pewno tutaj nie będzie tutaj pauzy związanej z jego kontuzją. Raczej ona może tylko i wyłącznie wynikać, absencja w jednym czy drugim meczu, abstrahując od tego oczywiście, czy tak się wydarzy, tylko i wyłącznie z ilości przejechanych kółek, także i wjeżdżenia w sezon. Natomiast Rune z całą pewnością na dzień dzisiejszy jest zawodnikiem zdrowym, natomiast potrzebuje kilkunastu dni jeszcze na to, żeby pozbyć się tego bólu, pozbyć się siniaków, bo rzeczywiście one są. No i wracać na tor, także, ale z dużym spokojem. Tak jak powiedziałem, są zawodnicy zdrowi, jeżdżą, pozostali, skład będzie na pewno kompletny, więc, ale jak personalnie będzie to ostatecznie wyglądało, to tak naprawdę sam dzisiaj nie wiem, a przekonamy się w ciągu następnych 10-14 dni.
A na samo zakończenie dzisiejszego magazynu żużlowego, największa niespodzianka niedzielnego treningu na stadionie przy ulicy Wrocławskiej, czyli Paweł Chlip, kiedyś wielki talent, kiedyś zresztą przecież młodzieżowy indywidualny mistrz Polski, brązowy medalista indywidualnych mistrzostw
świata juniorów. 33-letni już zawodnik, no, który pobłądził chyba w pewnym momencie, gdzieś tam sprawa kryminalna, pobicie kogoś, jak dobrze pamiętam, to było w 2007 roku. Gdzieś tam różnego rodzaju wybryki, tak to nazwijmy, klip zawiesił w każdym razie karierę. Teraz wraca, jest zawodnikiem Wilków Krosno, no i u nas po przerwie odbył pierwszy trening. Maciej Noskowicz z nim rozmawiał, więc teraz rozmowa z Pawłem Chlibem i na tym będziemy kończyli magazyn żużlowy. Jacek Białogłowy, kłaniam się niziutko.
Panie Pawle, no powiem szczerze, akurat chyba kibice Falubazu nie spodziewali się pana byłego żużlowca Stali Gorzów na treningu Falubazu. Rozumiem, szykujemy się do sezonu, tak?
No to dzięki gościnności, w sumie można powiedzieć dzięki Adamowi Skurnickiemu, miałem możliwość przejechania po 5 latach. Bardzo dziękuję mu za to. Fajnie było na to, że
obserwatorzy mówią, nie stracił zbyt wiele, mimo że przyszła broda, długie włosy, to sylwetka nienaganna, tak jak za starych dobrych czasów. Co pan na to? Przesadzają obserwatorzy?
Czy no ja nie wiem, bo jak jadę, to nie widzę siebie, więc ciężko powiedzieć, ale nie, myślałem, że trochę dostanę jakichś wielkich oczu, że trochę się nie jeździło, ale nie, jednak nie, nic strasznego.
A niech pan powie, to jest taka przejażdżka, tak nie ma pan co robić w domu i sobie pan przyjechał do Zielonej Góry?
Mam podpisany kontakt warszawski w Wilkach Krosno, także zobaczymy, co z tego wyniknie.
A jak sprzętowo pan wygląda?
Dobrze, dobrze, mam zakupiony sprzęt. Dzisiaj jest pierwszy trening, więc ciężko cokolwiek powiedzieć, ale na razie jestem zadowolony.
Widzę, że trochę imidż też zmieniony. Długie włosy to pod wpływem Adama Skórnickiego, który zaprosił na trening, czy już od jakiegoś czasu?
Nie, to już się zbiera, tak już ponad 2 lata, także nie wiem, nie zwracam na to uwagę. Planuję jeździć w Wilkach, więc może...
To jest taki luz blues, rozumiem, że jak wyjdzie, to wyjdzie, to pan pojeździ, a jak nie, to rozumiem, nie stawia pan sobie jakichś wielkich celów w tym roku.
Znaczy, no nie tak do końca, bo sprzęt zakupiony to dużo pieniążków kosztowało. Rzuciłem ponad 25 kg, odkąd się już dogadałem tam z Krosnem, więc to nie taki luz blues, bo to podchodzę do tego poważnie. A na razie dzisiaj to jest taki luz blues, bo to pierwszy tam trening po tylu latach, ale jakieś tam cele mam.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.